Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, jest wtorek, 30 dzień stycznia. Mariusz Tałajkowski audycję zrealizuje. Patrycja Zielonka i Sławek Orlik przy telefonach. Ja się nazywam Janusz Wilczyński. Serdecznie witamy i zapraszamy. Dziękujemy za wszystkie maile i telefony. Właśnie jeszcze wrzucam na nasz pulpit i pozwoli to je wyemitować. Zaczniemy od zmiany w organizacji ruchu, istotnej zmiany, która pojawiła się wczoraj. Towarzyszy tej zmianie komunikat Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. W najbliższych dniach rozpocznie się, właśnie się rozpoczął kolejny etap prac na trasie zamkowej. W związku z tym w poniedziałek, 29 stycznia, po porannym szczycie komunikacyjnym zamknięty zostanie zjazd w ulicę Jana Skolna. Stosowne informacje wyświetlone będą na tablicach systemu zarządzania ruchem. Prosimy kierowców o szczególną uwagę i stosowanie się do oznakowania. Zjazd w ulicę Jana Skolna z trasy zamkowej zamknięty spowodował, że wiele samochodów jedzie przez most długi, najpierw ulicą Energetyków, żeby wjechać do centrum, no i tworzą się gigantyczne korki. I w tej sprawie dzwonią nasi słuchacze.
Wyobraźcie sobie, że jadąc mostem długim do Szczecina zauważyłam policjanta sterującego ruchem pod tymi felernymi światłami, które są ciągle czerwone. Bardzo to pomaga, jeśli chodzi o rozładowanie ruchu, ale czy naprawdę o to chodziło, żeby instalować światła, które będą działały nie wiadomo w jaki sposób? I jeszcze będzie stał pod tym policjant, który będzie musiał sterować ruchem, bo inaczej tworzą się gigantyczne korki. Ktoś naprawdę za te światło powinien ponieść odpowiedzialność. Pozdrawiam.
Tak jak powiedziałem, nie chodzi tutaj o te felerne światła, jak pani się wyraziła. Przypomnę, to są światła przed mostem długim. Lewy pas ma na przykład czerwone, a prawy zielone. Chodzi o to, żeby autobusy i tramwaje mogły szybciej przejechać. No ale jak nie jadą, to rzeczywiście samochody muszą tam stać i tak się zdarza. Chodzi właśnie o zamknięcie zjazdu z Jana Skolna z trasy zamkowej. No i drugi telefon w tej sprawie.
Witam, Szymon z tej strony. Skoro wiadomo, że jest to bardzo newralgiczny punkt i który naprawdę ułatwia, że tak powiem, rozkorkowanie całej trasy zamkowej, to nie można tego robić dosłownie 24 godziny na dobę. Przecież jest tyle ludzi, tyle brygadzistów. W czym jest problem? Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo. No właśnie to jest pytanie. Praca przez na przykład 24 godziny na dobę tam, gdzie by można to zrobić. No jest to ciekawa propozycja. Zapytamy miasto, co miasto na to. Podejrzewam, że będzie odpowiedź dotycząca pieniędzy. Brakuje pieniędzy na to, żeby te prace prowadzić całą dobę. No ale poczekamy, zobaczymy. W każdym razie tej sytuacji, temu miejscu będziemy się w naszej audycji przyglądali niewątpliwie. A jeszcze informacja dla wszystkich kierowców. Jak poinformował mnie tuż przed programem starszy posterunkowy Konrad Szelest z Biura Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Policjanci widzą monitoring, mają monitoring skrzyżowania most długi Jana Skolna, Nabrzeże Wieleckie, Wyszyńskiego i wiedzą, kiedy tam tworzą się bardzo duże korki. Będą doraźne interwencje i będzie doraźne kierowanie ruchem. Z komentarzy naszych słuchaczy wynika, że to naszym słuchaczom odpowiada. Dzisiaj porozmawiamy o bobrach więcej. Wielokrotnie bohaterami naszej audycji, często negatywnymi, były dziki, ale właściwie można by powiedzieć, że tymi negatywnymi bohaterami często jesteśmy my, jeżeli chodzi o dziki, bo to dokarmianie dzików, bo to budowanie się na terenach, które do dzików należały, więc często sami wabimy je do tego miasta albo zajmujemy po prostu ich terytoria. Ale dzisiaj będzie o bobrach, między innymi o tym, jak to z kilku tysięcy sztuk bobrów w latach 80. ich populacja wzrosła w Polsce do ponad 100 tysięcy. I będzie o realnych zagrożeniach związanych z bobrami w mieście. Naszymi gośćmi będą Michał Kudawski z Fundacji na Rzecz Zwierząt Dzika Ostoja, a także ogrodnik miejski Magdalena Grycko. Ale będzie także temat bardzo życiowy, bardzo na czasie, szczególnie dla tych, którzy korzystają w sklepach spożywczych z mielenia mięsa, bo okazuje się, że to mięso mielone po zmieleniu nie waży tyle, ile przed mieleniem. I rozumiem, jeżeli różnica wynosi 5 dek, kilka gramów, ale jeżeli wynosi 15, no to już można mieć wątpliwości. O tym także w dzisiejszej audycji. Zapraszam oczywiście na naszą stronę internetową www.radioszczecin.pl, zakładka audycje i czas reakcji. Wczoraj bardzo dużą część naszego programu poświęciliśmy na sprawy związane z nowym centrum przesiadkowym na Turkusowej, pętla autobusowa, pętla tramwajowa, zmiany w kursowaniu wielu, wielu autobusów. Naszym gościem była Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. No i pojawiło się bardzo wiele komentarzy. Zacznijmy od takiego znamiennego komentarza, który dotyczy kwestii tego, kiedy właśnie te zmiany, które się pojawiły, czyli właśnie poniedziałek tuż po feriach, powinny się pojawić.
Dzień dobry, moje nazwisko Agnieszka Szymańska, ja dzwonię z Podjuch. Ja się zastanawiam, czy w ogóle ZDITM pomyślało w ogóle, jakby przeprowadzając zmiany na pierwszy dzień ferii. Dla mnie to jest pomyłka. Wracałam z miasta do Podjuch, wysiadłam na Jaśminowa ZUS, no bo ZDITM pozbawiło nas 55, czyli połączenia z basenu. To, co działo się na przystanku, no to zakrywa jakieś po prostu dantejskie sceny. Ludzie nie wiedzieli, w co wsiadać. Przyjechał 71 ze zmienioną trasą tylko do ronda Ułanów Podolskich. Za chwilę przyjechał 84 też ze zmienioną trasą. Ludzie nie wiedzieli, co się dzieje. Czy nie można było zrobić tego w trakcie ferii? Do każdego mieszkańca Prawobrzeża miała dotrzeć ulotka ze zmianami. Pytam koleżanki z Bukowego, rodziny ze Zdroi. Ja jestem z Podjuch, ulotki nie mamy. Czyli ta ulotka nie dotarła.
Dziękujemy za ten komentarz. Wszystkie komentarze, które za chwilę wyemitujemy, te, które przeczytam, zostaną przekazane Zarządowi Dróg i Transportu Miejskiego pod rozwagę. Mam nadzieję, że pani rzeczniczka przekaże je decydentom, no i wyciągną z tych wniosków słuchaczy odpowiednie wnioski. Teraz właśnie taki długi mail od pasażerki. Nigdy nie było tak, by człowiek był content w każdej interesującej go sprawie i dziedzinie, ale nie spotkałem się też nigdy z taką porażką administrowania siecią transportu miejskiego, jak ta, którą Zarząd Dróg zatwierdził 29 stycznia tego roku. A miało być tak nowocześnie, tak nowiuśko. Uśmiałby się nawet koń. Właściwie to nie porażka, to dowód na całkowity brak odpowiedzialności, niegospodarności i nieliczenia się z realnymi potrzebami mieszkańców Szczecina. Komu przeszkadzał dotychczasowy rozkład linii autobusowych łączących prawy brzeg Szczecina z lewym? Czy któryś z decydentów dokładnie przemyślał swoje działania? Odebranie mieszkańcom Klucza, Żydowiec i Podjuch linii 55 i pozostawienie tak na dobrą sprawę jednego połączenia autobusowego linia 64, bo przecież nie można liczyć jednego przejazdu autobusu 66-8, to nie, jak napisano na stronie ZDITM-u, pozytywne zmiany, ale skomplikowanie życia. Fakt, że Klucz zdany jest teraz na łaskę bądź niełaskę notorycznie tworzących się korków na ulicy Granitowej, przy tak ograniczonej możliwości komunikacyjnej powodować będzie problemy z dotarciem na czas do miejsc pracy, tak jak to miało miejsce wczoraj, mimo że nie zawinił korek, a zbyt wczesna godzina, którą kierowca musiał odespać na pętli. O ile przejazd w kierunku miasta nie jest jeszcze tak uciążliwy, o tyle skomunikowanie przejazdów do Klucza to już cała historia. Z mojego miejsca pracy powrót zajmował mi niecałą godzinę, a więc mieściłam się w jednym bilecie godzinnym. Teraz stało się konieczne uiszczenie dodatkowej opłaty w wysokości 3 zł, by w godzinę i 30 minut dojechać do domu. Pozytywna zmiana? Cóż, nie dla mnie, a zapewniam, że dla rzędu pasażerów linii 64, których komentarzy miałem okazję wczoraj słuchać podczas jazdy. Zmiany te są żałosnym dowcipem, poronionym pomysłem, kompletną destrukcją i udaną próbą dokopania mieszkańcom Klucza. Nam, mieszkańcom Żydowiec i Klucza, się dostało, ale wszyscy mieszkańcy Szczecina powinni domagać się wyjaśnienia, czemu ma służyć teraz na pół martwy wielki nowy dworzec autobusowy na basenie górniczym, a którego modernizacja kosztowała to miasto grube miliony. Będziemy mieć tam teraz zadaszony ryneczek, czy wysokie dachy zajmą pajęczyny? Marnotrawstwo, niegospodarność, ależ nie. Wielkie billboardy w naszym pięknym mieście głoszą: Szczecin oszczędza, więc długi ma tylko most. O ironio, czy to działanie możemy nazwać cudem oszczędności i gospodarności? Ktoś w Zarządzie Dróg musiał nad takim pomysłem długo myśleć, ale przecież powinniśmy być na tego typu manewry już odporni. Bo co tam przygotowani? Dopiero co po tysiącach monitów kierowców samochodów próbujących codziennie od rana dostać się do centrum, a w żółwim tempie snujących koło za kołem w gigantycznym korku tworzącym się od rozjazdu w Zdrojach po Wielką zlikwidowano Powyszyńskiego, znaczy zlikwidowano szczególnie uzasadniony pomysł, buspas. Wielce szanowni panowie, powiem z przekąsem za Tuwimem, kto przeprosi za zmarnowane w tych korkach czas, benzynę i nerwy, działanie prospołeczne? Nie mamcie nas panowie ciepłymi napojami i prezencikami, które podobno wczoraj na inaugurację nowego i lepszego stylu podróżowania komunikacją miejską rozdawaliście. Jeśli komuś poprawiliście, szanowni panowie, komunikację, to jedynie mieszkańcom osiedli Bukowego i Słonecznego, oddając im do dyspozycji jeszcze linię wspomagającą 55. W żadnym razie nie myślano w pracach nad tym radosnym projektem o pasażerach starszych, schorowanych, kobietach przemieszczających się z dziećmi w wózkach, ani o nikim, kto po pracy w centrum, a w drodze do domu, do Żydowiec czy Klucza, dzielnic bez większych sklepów wielobranżowych, mógł na trasie na basenie górniczym wsiąść w któryś z autobusów jadących przez Zdroje, by tam zrobić zakupy w blisko położonych od przystanku sklepach. Wspomnę też na koniec o szczecińskim szybkim tramwaju, dumie naszego miasta, dla którego chyba to wszystko się wydarzyło. Wczoraj moja dwójka już w momencie startu z Turkusowej była załadowana po brzegi, ale to zapewne dowodzi tego, że system działa. Nie, to dowodzi tego, że podróż tramwajem będzie mało komfortowa, a poirytowanie pasażerów odbije się wkrótce komuś czkawką. Oby prędko, tak napisała pasażerka.
Dzień dobry, tu Krysia ze Szczecina. ZDM całkowicie zapomniało o ludziach ze Szczecina, którzy pracują w strefie, że tak powiem, kniewska. Tak zmienili popołudniowe rozkłady, że człowiek nie jest w stanie w normalnej godzinie wrócić do domu. Jak do tej pory było linia pospieszna C11 po drugiej, zrobili ją teraz 6 po 14, także nie da rady zdążyć, a następnie jest dopiero 35. A inne autobusy są albo o 14, albo 3 po i nie ma w sumie żadnego połączenia. Do widzenia.
Dzień dobry, Marcin ze Szczecina. Chciałem się zapytać, co z ludźmi z Płoni, Śmiernicy, Jeziorze? Ci ludzie zostali praktycznie odcięci. Nie mają biletomatów, żeby kupić bilety. Linia 79 jeździ co 40 minut, w szczycie co 30. 72 został puszczony przez ulicę Balińskiego i Piaseczną, a mógłby jechać przez Płonie jeszcze, żeby zabierać dzieci do szkoły, do Dąbia. Są tam dwie szkoły ponad podstawowe, w których dzieci korzystają z Płoni. Zostało to wszystko zabrane. Dziękuję bardzo.
Dzień dobry, moje imię Małgorzata. Co ma ta pętla tu na Turkusowej wspólnego z linią C, która idzie od placu Rodła na osiedle Tokarz-Tanowe? Wiele osób tam dojeżdża, ja na przykład dojeżdżam to do pracy do Klinic, gdzie mam przesiadkę w Załomiu i teraz co się okazuje, że raz na pół godziny mam autobus. No kto to wymyślił? Dziękuję.
Dzień dobry, mam na imię Ewa, jestem mieszkanką Przysławia. Dzwonię w sprawie autobusu 81. W związku ze skróceniem linii musimy kupić droższe bilety, średnio o 30 zł. Dobrze, zgadzam się z tym, no trudno, jest taka sytuacja. Ale czy nie dałoby się, omijając również korki, co było powodem zmiany linii, wydłużyć linii 81 do tego momentu jak linia 62? Dziękuję bardzo.
I w sprawie autobusu 81 jeszcze słuchaczka, pani Joanna, nie zgadzam się z wypowiedzią Hanny Pieczyńskiej w zakresie linii 81. Z informacji przekazywanych mieszkańcom, m.in. Przesławia, wójt gminy Małgorzata Szwarc stanowczo sprzeciwiała się skróceniu linii. Informowała też mieszkańców o prowadzeniu rozmów z ZDITM w zakresie zwiększenia częstotliwości kursów, jednak nie kosztem skrócenia linii. I kolejne komentarze.
Dzień dobry, Bogdan z tej strony z Prawobrzeża. A ja bym się chciał zapytać, kogo tak fantazja poniosła i ograniczył jazdy autobusu 71, czyli z Lubinowej, z centrum, można powiedzieć, osiedla. Nie mamy żadnego połączenia. Mamy tylko dwa połączenia na tramwaj. Dwa połączenia, bo 71 jedzie tylko dwa razy na godzinę. Dziękuję bardzo.
Dzień dobry, Krysia ze Szczecina. Tak się szumnie mówi o połączeniu Prawobrzeża z Lewobrzeżem i pętli Turkusowa. A zapomina się, że ludzie też dojeżdżają z centrum do Dąbia, a tam zostały tak ograniczone połączenia. Owszem, do miasta tak, ale na przykład na osiedle Kasztanowe jest tragedia z dostaniem się. Może też w tym kierunku ZDITM by się skłonił. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. To jeszcze nie wszystkie komentarze, ale teraz jeszcze mail od pana Władka. Jestem z Podjuch. Ci wszyscy, którzy krytykują nową siatkę połączeń, albo nie mieszkają w Podjuchach, albo nie zapoznali się z nią. Jest dużo lepsza niż poprzednia. Autobusy jeżdżą częściej i jak 66 super trasą. A że zlikwidowano 55? A niby po co ktoś miałby jechać na basen górniczy? Brawo ZDITM. Również mieszkańcy Żydowiec czy Klucza mają częstsze połączenia, chociażby z tego tytułu, że 64 jeździ cały czas co 20 minut, a w szczycie dodatkowo 66, co dla tych kilkudziesięciu pasażerów jest zupełnie wystarczające. Bardzo dobra siatka połączeń, natomiast jest inny problem. Zmodernizowano pętlę na basenie górniczym, wydając wiele milionów, tylko po co? Rozpisałem się, chociaż wiem, że i tak nikt tego nie przeczyta. Panie Władysławie, serdecznie pana pozdrawiam, no i ubolewam nad tym, że przeczytałem, ale jak pan słyszał, jednak przeczytałem. No i jeszcze jeden ważny komentarz dotyczący centrum przesiadkowego przy ulicy Turkusowej.
Wyszedł ze Szczecina. Czy będzie lepiej, czy nie? Okaże się oczywiście po pewnym czasie. Ale ciekawe, ile kilometrów teraz będą po zmianach robiły autobusy, a ile robili przed zmianami? Jeżeli tego się dowiemy, to wtedy będzie wiadomo, będzie lepiej, czy będzie gorzej. Dziękuję.
Autobusy powinny robić tyle kilometrów, ile powinny robić, żeby ułatwić mieszkańcom Szczecina na poruszanie się po mieście, ale z drugiej strony mamy szczeciński szybki tramwaj i on miał doprowadzić do tego, że linie autobusowe miały znikać. No część wraz z tymi zmianami, które nastąpiły od poniedziałku pospiesznych, została wycofanych. No ale jednak pytanie rzeczywiście jest zasadne. Ekonomicznie jak to wygląda, to też jest ważne, ale powtarzam, najważniejsze jest to, żeby mieszkańcom było jak najwygodniej. Wszystkie głosy naszych słuchaczy przekażemy Zarządowi Dróg i Transportu Miejskiego i myślę, że kiedy minie tydzień właśnie tych nowych rozkładów jazdy, nowych zasad poruszania się z lewobrzeża na prawobrzeże, wrócimy do rozmowy z przedstawicielem Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. A w najbliższych programach zamierzamy zająć się sprawą pana Henryka. Pan Henryk ma dług, no i nie może wyjść z podziwu i nie może ustalić, dlaczego komornik pobierający 400 zł z jego renty, która wynosi 1000 zł, przekazuje na rzecz wierzyciela raz na pół roku 46 zł. My też nie wiemy, dlaczego tak jest. Czyżby było więcej wierzycieli? A może jest inna przyczyna? Spróbujemy to, panie Henryku, ustalić. Pan jak najszybciej chciałby spłacić swój dług, a tu się okazuje, że dług ze względu na odsetki jest ciągle taki sam. A raz na pół roku 46 zł to rzeczywiście mało, zamiast żeby w miesiącu było 400 zł. I ten dług, który wynosi około 9 tysięcy zł, byłby wtedy mniejszy. No i druga sprawa. Pozdrawiamy również serwis Koloseum. To jest w Szczecinie serwis sprzętu, między innymi fotograficznego. Zwrócił się do nas mieszkaniec Nowogardu, który do tego serwisu na początku stycznia oddał aparat fotograficzny. I 18 stycznia aparat miał być naprawiony za kilkaset złotych, prawie 1000. No i od pewnego czasu, właśnie kiedy ta data 18 stycznia się zbliżała, nasz słuchacz telefonuje do tego serwisu Koloseum. To jest bodajże na ulicy Piastów w Szczecinie, na Alei Piastów w Szczecinie. No i nikt tam nie odbiera telefonu. My również tam wczoraj zadzwoniliśmy i rzeczywiście nie można odebrać połączenia. Nikt tam się nie zgłasza. Tak to już trwa od 18 stycznia. Nasz słuchacz tam wydzwania bezskutecznie. Chce przyjechać po ten aparat, ale nie wie, czy może. Dzisiaj w końcu się tam dodzwonił. To jeden z pracowników z rozbrajającą szczerością powiedział, że nie ma pani, która odbiera zwykle telefony, no i zorientuje się, co w sprawie aparatu, no i oddzwoni. No i nie oddzwonił. I nasz słuchacz znowu dzwoni, znowu nie ma żadnej odpowiedzi. Cóż, chyba będziemy musieli wybrać się do firmy Koloseum, do tego serwisu sprzętu fotograficznego, żeby zapytać, co stoi na przeszkodzie, żeby naszemu słuchaczowi sprzęt oddać. Przypominam, że w takich przypadkach konsument może wystosować pismo przedsądowe do wykonawcy usługi, w którym no oczywiście zgrozić może, że zwróci się do policji właśnie o przywłaszczenie tego sprzętu, no ale takie pismo przedsądowe należy wysłać. Mam nadzieję, że serwis Koloseum ogarnie się i zacznie poważnie traktować klienta. To jest czas reakcji, 12:24 już mija powoli. Teraz wybierzemy się do sklepu. Kiedyś każda gospodyni miała maszynkę do mielenia mięsa. Teraz nie każda mieć musi, ponieważ usługa mielenia mięsa odbywa się w sklepach, ale są problemy.
Dzień dobry, mam na imię Lila. Dzwonię ze Szczecina. Spotkała mnie taka nieprzyjemna sytuacja. Poszłam do sklepu na ulicy Rejmonta, do Społem. Kupiłam 60 deko wołowiny po 30 zł kilogram. Poprosiłam, żeby pani mi tą wołowinę zmieliła. I jak wzięłam tą zmieloną wołowinę do ręki, stwierdziłam, że tej wołowiny będę miała za mało na tatar. Położyłam tą wołowinę na wagę zmieloną. Waga wynosiła 450 gram, ale etykietę, na którą miałam zapłacić, to pisało 600 gram, że kupiłam, to znaczy 15 deko. Powiedziałam pani, że 15 deko jest za mało. Ona mówi, że tak właśnie ma być, że mięso ważą przed zmieleniem. Byłam wielce oburzona. Poprosiłam kierowniczkę. Kierowniczka potraktowała mnie jak zło konieczne. Mówi, że tak będzie i tak jest. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Tak będzie i tak jest. Niewiele wyjaśnia. Mam nadzieję, że w takim razie więcej uda się wyjaśnić z naszym gościem. Pani Beata Manios, Inspekcja Handlowa w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Pani Beato, jak to jest z mięsem, które kupujemy i chcemy zmielić w sklepie? Czy powinniśmy płacić za mięso już zmielone, czy też za to, które do zmielenia przekazujemy? No ja rozumiem, że jeżeli chcemy zmielić mięso w sklepie, no to będzie go tam 5 deko, ale 15 deko to trochę dużo.
Ja myślę, że nie będę miała tutaj dobrych informacji dla pani, która zadzwoniła ze swoim problemem, bo myślę, że podstawową rzeczą, jaką trzeba tutaj wyjaśnić i zaznaczyć, jest to, że klientka kupiła całe mięso, wołowinę, mięsień, za które zapłaciła odpowiednią cenę za kilogram. I taki towar nabyła i zapewne to zostało naliczone. Natomiast zmielenie jest dodatkową usługą, którą klientka sobie zażyczyła i która została wykonana, bo można było to na przykład, jeżeli ktoś chce, czy ma takie warunki, wykonać to w domu. Także podstawową rzeczą jest to, że klientka kupiła mięso, wołowinę, cały mięsień i za to została jej naliczona wartość.
Czyli płacimy za 60 deko, no ale 15 deko gdzieś wyparowało albo utkwiło w czeluściach maszynki do mielenia mięsa. Czy tu nie ma żadnych przepisów, norm, że na przykład może być 5 deko mniej, a nie 15?
Nie, nie ma żadnych przepisów, które by to regulowały. Rzeczywiście będą tutaj straty w związku z tym, że mięso zostało poddane mieleniu i na pewno jakaś część została w maszynce. Niemniej no, nie ma żadnych przepisów czy regulacji, które wskazywałyby, ile takiego mięsa mielonego mogłoby w maszynce zostać i to jest prawidłowa ilość. Musimy się jednak liczyć z tym, że po prostu no, będziemy na tym stratni i myślę, że każdy, kto mieli mięso w domu, też jest tego świadomy. Co prawda my w domu możemy jakimiś sposobami próbować jak największą ilość tego mięsa odzyskać, ale myślę, że w sklepie te domowe sposoby nie miałyby zastosowania, więc tutaj korzystając z takiej usługi mielenia mięsa musimy się liczyć, że jednak finalnie tego mięsa będziemy mieli mniej niż kupiliśmy całego mięśnia.
Czekamy jeszcze na opinię naszych słuchaczy w tej sprawie. Przede mną mail od pani Zofii, która pisze tak na temat mięsa. Swego czasu robiłam często zakupy w jednym ze sklepów zachodniopomorskiej sieci. Kilkukrotnie zostałam w nim oszukana. Polegało to na tym, że ekspedientka ważyła na przykład schab. Waga pokazywała 450 gramów. Tymczasem pani nabijała na kasę 400 gramów. 60 gramów. Jeszcze było to tak zorganizowane, bym za bardzo wiele nie widziała, ile pokazuje waga. Często też klienci nie zwracają na to uwagi. Jeżeli taka sprzedawczyni ma, przypuśćmy, 100 takich klientów w ciągu dnia, to łatwo sobie policzyć, że ma dziennie obiadek dla całej rodziny za darmo. No, pani Beato, w tym przypadku to jest, prawda, problem do interwencji. Gdyby to mielibyśmy podaną sieć i tak dalej, tutaj można interweniować.
To jest zupełnie inna sytuacja. To jest absolutnie niedopuszczalna taka sytuacja, kiedy z wagi wynika na przykład 450 czy 500 gram, a zostanie mi policzone za większą gramaturę. To jest sytuacja nie do przyjęcia, ale jest to inna sytuacja niż ta opisana, czy ta, którą zgłaszała pierwsza słuchaczka.
Przy naszym telefonie pan Jarek, dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry. No ja w sprawie tego właśnie mielenia i ważenia. Ja mam prosty przykład, bo dosyć często w sklepach stołem kupuję mięso i mielę na miejscu. I to jest, ta pani bardzo prosto to robi. No, biorę kawałek mięsa, ona waży to mięso, następnie mieli i z powrotem daje na wagę. I faktycznie płacę tylko za to, co jest zmielone mięso.
Czyli można, okazuje się.
Oczywiście, to, ale przecież to jakiś problem, żeby to jest. Nie powinna widać się tego sklepu, że tak zważyła.
Dziękuję bardzo, serdecznie dzień pozdrawiamy.
Miłego dnia.
Dzień dobry, witamy stałą słuchaczkę, słuchamy.
Dzień dobry. Ja tak chciałam poruszyć, jeżeli na przykład jestem pierwszym klientem, który mieli mięso, owszem, to mięso powinno zostać w tej maszynce, no bo wypełnia tą próżnię, ale następny, drugi, trzeci, piętnasty klient już takich dużych strat nie powinien mieć przy mieleniu mięsa.
Czyli najgorzej być pierwszym.
No tak, no bo tam automatycznie musi coś zostać.
Zgadza się.
Możliwości, nie ma takiej próżni, żeby wyssała całkowicie tego.
Tylko pytanie, czy to musi być aż 15 deko? No to sporo.
Nie wiem, ja powiem tak, że również robiłam tam zakupy. To była nieduża ilość mięsa, również było zmielone. Po prostu przestałam omijać ten sklep przy mieleniu mięsa.
Po prostu szukajmy dobrych sklepów, rzetelnych sprzedawców. Dziękuję pani za rozmowę.
Dziękuję.
To jest czas reakcji i jeszcze pani Elżbieta.
Dzień dobry, witam. Chciałam powiedzieć, że miałam jeszcze taką sytuację z mięsem mielonym, że pani ekspedientka nie umyła mięsa, zanim zmieliła. A to też jest bardzo ważne.
Powinna myć mięso przed zmieleniem?
Powinna umyć mięso, no tak samo jak my w domu robimy. Także to też jest, to mięso nie wiadomo gdzie jest, także powinna umyć i dopiero wtedy zmielić. A miałam taką sytuację właśnie, że nie umyła pani mięsa.
Dziękuję, pozdrawiamy. Ja przypomnę, że jeżeli chodzi o przepisy sanepidu, to sanepid zakazuje na przykład mielenia mięsa na zapas, jeżeli ono nie jest pakowane próżniowo i tak dalej, w odpowiednim reżimie technologicznym jest utrzymywane. Nie może sklep mielić mięsa na zapas i w takich otwartych pojemnikach, na przykład w ladzie chłodniczej nie może ono być przygotowane, czy tak tym bardziej leżeć gdzieś, prawda, przy tej maszynce zmielone. Nie, to musi być na żądanie klienta. I jeszcze pan Krzysztof.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja tutaj akurat też na temat mięsa, ale troszeczkę z innej strony. Wydaje mi się, że tutaj pan redaktor nie ma racji, bo jeżeli maszynka jest często opróżniana, to znaczy, że jest dbana, znaczy akurat o asortyment, sklep dba o czystość. To po pierwsze. Po drugie, musi być często opróżniana ze względu na to, że mielimy różnego rodzaju mięsa. Ktoś sobie zażyczy łopatkę, drugi wołowinę. Dlaczego ma płacić za resztki łopatki? A poza tym, no nie ma co oszukiwać się. No jest, każdy pracuje, czy ma firmę po to, żeby zarabiać. Jeżeli coś przynosi straty, nikt za to nie będzie płacił. W tym przypadku musiałaby za to zapłacić kierowniczka sklepu. Jeżeli nie zapłaci, policzy mniej, zapłaci z własnej kieszeni. No takie są prawa rynku. Zawsze możemy sobie mięso zmielić w domu. Wtedy, tak jak pani powiedziała, będziemy mieli mniejsze straty.
I będziemy zadowoleni. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Pozdrawiam serdecznie i kolejny słuchacz. Dzień dobry.
Witam, dzień dobry. Ja, jeśli idę do sklepu i proszę o zmielenie mięsa, to zawsze się mnie ekspedientka pyta, czy mam umyć to mięso, czy nie. Jeszcze mi się nigdy nie zdarzyło, że bez mojej wiedzy umyła albo nie umyła. Zawsze się pytają.
O, bo może ktoś będzie chciał z takim drobnym nalotem mięso skubnięte zębem czasu, prawda, żeby ono zostało takie nieumyte. Natomiast w porządku są te ekspedientki, w takim razie u pana w sklepie. Pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję.
To jest czas reakcji. 12.38. Beata Manios, Inspekcja Handlowa w Szczecinie. Pani Beato, warto na koniec przypomnieć słuchaczom, że tutaj nie ma precyzyjnych przepisów, jeżeli chodzi o to, ile tego mięsa ma być przed mieleniem, ile po zmieleniu, ale jak słyszała pani, są takie sklepy, gdzie płaci się za wagę mięsa po zmieleniu, a nie przed zmieleniem, więc takich sklepów szukajmy po prostu.
Ja chciałam powiedzieć, że tu rzeczywiście już przez ten czas dużo rzeczy zostało poruszonych, łącznie z tym, że rzeczywiście mielone są różne gatunki mięsa, czy mięso powinno być myte, czy nie myte, więc ja pozwolę sobie pokrótce tylko może odnieść się do tych wszystkich zagadnień, które zostały poruszone. To, co wcześniej powiedziałam, nie wycofuję się z tego, ponieważ uważam, że klient przychodząc do sklepu mięsnego kupuje cały mięsień, a mielenie mięsa jest dodatkową usługą, którą sobie życzy bądź nie. Kwestia mycia, powiem tak, jak tutaj jeden ze słuchaczy powiedział, sprzedawca powinien zapytać, czy klient sobie życzy mycia mięsa, czy nie życzy sobie tego, ponieważ mięso i tak będzie poddawane najczęściej obróbce termicznej, więc myślę, że drobnoustrojów się nie powinniśmy tutaj obawiać. I też powiem, że są różne szkoły na ten temat, różne słyszałam, ja również różne programy oglądałam, więc przede wszystkim należałoby o to konsumenta zapytać i myślę, że należałoby również konsumenta powiadomić, że na przykład wcześniej na tej maszynce był mielony inny gatunek mięsa i być może jakaś końcówka, która została w maszynce, zostanie wypchnięta i na przykład to mięso będzie pomieszane, czy klient sobie tego życzy, czy na przykład z tej usługi zrezygnuje. To są po prostu zwykłe takie ludzkie sytuacje, zwyczajne bym powiedziała, z którymi musimy się na co dzień spotykać, ale być może one też pokazują, że albo powinniśmy z takich rzeczy korzystać, bądź na zwyczajnej świecie z nich po prostu zrezygnować.
Kończymy z mieleniem. Bardzo dziękuję. Pani Beata Manios, Inspekcja Handlowa w Szczecinie. Do usłyszenia.
Dziękuję, pozdrawiam.
To jest czas reakcji. Oczywiście dla naszych słuchaczy czujny 510-37-32 w tej sprawie e-mail czasreakcji@radioszczecin.pl. A z nami jest już kolejny gość. Zmieniamy temat. Jest nim pani Magdalena Grycko, ogrodnik miejski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Kilka dni temu otrzymaliśmy taki alarmujący telefon z ulicy Przestrzennej. Tej ulicy ten telefon dotyczy, to jest Dąbie w okolicach jeziora Dąbie.
Dzwonię ze Szczecina, może nie stało, ale częściej słuchać Dariusz. Chciałbym zwrócić państwa uwagę na fakt, jaki zaobserwowałem przy ulicy Przestrzennej po prawej stronie przed wjazdem do Dąbia. Znaczy, zauważyłem tam dosyć ekspansywne działanie bobrów. I o ile powalone drzewa nie budzą niepokoju, to te, które stoją z takimi właściwie ponad zgryzanymi pniami, raczej tak. Ich wysokość jest na tyle duża, że upadając spokojnie mogą sięgnąć ze skutkiem, jakim sobie nie trudno wyobrazić, no jest nie.
Dziękujemy za zwrócenie na to uwagi i jest na to sposób, jeżeli chodzi o bobry, które podgryzają pnie drzew.
Jerzy z Gryfina, ja odnośnie tych bobrów. Dolna Odra rozwiązała bobry z drzewami. Owinęła drzewa siatką ogrodzeniową, zwykłą i bobry nie mogą sobie już poradzić. Dziękuję.
Dziękujemy. Do naszej rozmowy przyłączył się także pan Michał Kudawski, Fundacja na Rzecz Zwierząt Dzika Ostoja. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Ale zaczniemy od pani Magdaleny Grycko, ogrodnika miejskiego. Proszę powiedzieć, czy miasto w związku z tym, że tych bobrów pojawia się coraz więcej, mamy dużo różnych cieków wodnych i nawet na terenie tych małych bobry zaczynają się pojawiać, nie wspominając właśnie o okolicach jeziora Dąbie. Proszę powiedzieć, czy miasto zamierza przeprowadzić jakąś taką kompleksową akcję osłaniania drzew, tak żeby no, nie działać już po fakcie, tylko przed faktem?
To znaczy, jeśli chodzi o tereny, które są urządzoną zielenią i mamy sygnały, że tam pojawiają się bobry i robią szkody, to faktycznie w ubiegłym roku owinęliśmy drzewa metalową siatką, tak żeby uniemożliwić ich niszczenie. Natomiast jeśli chodzi o takie tereny niezagospodarowane, to no, na razie nie ma takich planów.
Proszę powiedzieć, czy będzie interwencja w sprawie przestrzennej, bo rzeczywiście to nie chodzi o drzewa, które są w pasie drogi, ale tuż przy drodze, na tyle wysokie, że właśnie już naruszone pnie przez bobry, nieco nadgryzione, mogą spowodować, że one upadną na jezdnię.
Na pewno odbędzie się wizja lokalna, w trakcie której zostanie jakby zweryfikowany, jak w tej chwili tam wyglądają te drzewa. Jeśli zostanie faktycznie potwierdzone zagrożenie, to oczywiście to zagrożenie wyeliminujemy.
No właśnie, warto to zrobić jak najszybciej, ponieważ jak wiemy, wieją dosyć silne wiatry, więc mam nadzieję, że ta reakcja będzie szybka. A proszę powiedzieć pani ogrodnik, czy będzie tak w najbliższych dniach, miesiącach, planujecie jakieś odłowy żywych bobrów tutaj na terenie miasta?
No na chwilę obecną nie mamy takich planów, ale jakby będziemy obserwować, jak sytuacja wygląda i podejmować wówczas taką interwencję. Chciałam tylko przypomnieć, że aby dokonać takich odłowów i przesiedlenia, musi być zgoda Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Tak. Ja powiem tak, no bobrów zdecydowanie przybyło w Polsce. Otóż na początku lat 80. ubiegłego stulecia, czyli XX wieku, było ich w Polsce około 1500. Dekadę później około 5000, a na początku XXI wieku już niemal 24,5 tysiąca bobrów. A teraz ich populacja, uwaga, przekroczyła 100 tysięcy zwierząt, więc nie mamy się co dziwić i nie powinniśmy się dziwić, że bóbr pojawił się swego czasu w Stawie Brodowskim, że bóbr pojawił się w Jeziorku Słonecznym na Gumieńcach. Przypomnę, naszej rozmowie przysłuchuje się pan Michał Kudawski, Fundacja na Rzecz Zwierząt Dzika Ostoja. Panie Michale, czy miasto powinno kompleksowo podejść do problemu bobrów w mieście? Czy wystarczą takie właśnie interwencje doraźne, jak w przypadku pańskiej interwencji, gdzie został odłowiony bóbr, który mieszkał sobie i nadgryzał drzewa właśnie w Stawie Brodowskim w okolicach ulicy Wilczej?
No ja myślę, że bobry stanowią dosyć duży problem, no nie tylko w mieście, ale i poza tym miastem, na obrzeżach miasta również. Natomiast co by należało zrobić? No odławianie bobrów to jest tak troszeczkę niedźwiedzia przysługa, bo łapiemy go w punkcie A, wypuszczamy w punkcie B i komuś podrzucamy tego bobra. Pamiętajmy, bóbr jest zwierzęciem monogamicznym, bardzo związany ze swoją własną rodziną i z miejscem, w którym występuje. Te bobry, które pokazują się na terenie naszego miasta, to są najczęściej młode osobniki, które opuszczają swoje rodziny i szukają swojego nowego miejsca bytowania. Dlatego pokazują się w miejscach, gdzie do tej pory nie występowały. Pamiętajmy, Szczecin jest miastem nadrzecznym, nadwodnym, że tak powiem. Mamy bardzo dużo kanałów, cieków wodnych, gdzie te zwierzęta będą migrowały, będą się przemieszczały i będą próbowały zasiedlać te miejsca.
Panie Michale, zatrzymajmy się na chwilę, bo jest z nami pan Krzysiek. Dzień dobry, panie Krzyśku.
Szanowanie, panie redaktorze, witam państwa. Tutaj odnośnie tych zabezpieczeń i tej informacji od słuchacza, który mówił, że na przestrzennej buszują bobry. Tak, faktem jest, buszują, ale w dniu wczorajszym miałem przyjemność przejeżdżania tamtędy i nie wiem, być może to nie jest z tym związane, ale po prawej stronie, jak się jedzie przez stronę Dąbia, tam gdzie ich najwięcej buszuje, tam już są pilarze. Tam wczoraj pilarze pracowali, wycinali tu przy jezdniach te drzewa, takie drzewa, te samosiejki, takie większe, grubsze. Być może to też ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa przy przejeżdżaniu tą ulicą, bo wiadomo, te bobry nie oszczędzają żadnego drzewka. Ale takiego jako takiego zagrożenia według mojej oceny i opinii raczej nie ma.
Dziękuję
bardzo. Jest wszystko pod kontrolą tam.
Pozdrawiamy. Magdalena Grycko, w takim razie krótko, czy pani wiadomo coś na temat tych prac i pilarzy na przestrzennej?
To znaczy w tej chwili nie umiem udzielić odpowiedzi, oczywiście mogę sprawdzić. Tam jest teren pasa drogowego, ale obok są inne tereny, w związku z tym nie umiem w tej chwili odpowiedzieć, czy, że tak powiem, to faktycznie jest tutaj na zlecenie nasze.
Bo jeżeli właśnie jest to teren miasta, to raczej powinna pani wiedzieć o pracach związanych z wycinką.
Różnie to bywa. Nie zawsze jest to teren miejski. Jeśli jest to jeszcze teren, tam jest ciek wodny, więc być może też zarządca tego cieku wodnego podjął działania, tak? Ale musiałabym to sprawdzić.
Wróćmy do rozmowy z panem Michałem Kudawskim, Fundacja na Rzecz Zwierząt Dzika Ostoja. Panie Michale, mówi pan, że odłowienie bobra to jest nieraz taka niedźwiedzia przysługa, bo gdzieś go trzeba właśnie przetransportować, przewieźć. Z kolei odstrzał bobrów budzi kontrowersje. Był taki odstrzał wykonywany na terenie zachodniopomorskiego już. Proszę powiedzieć, co w takim razie robić? Zabezpieczać szlachetniejsze gatunki drzew, jednak decydować się na odstrzał? Co pan proponuje?
No oczywiście w tych miejscach, gdzie ten bóg jest niepożądany, na pewno w przypadku na przykład stawu brodowskiego była słuszna decyzja, żeby odłowić go i przesiedlić. Natomiast tutaj ta uwaga jest też bardzo cenna. Zabezpieczajmy cenne gatunki drzew, nawet za pomocą tej siatki. Rzeczywiście bobry wtedy sobie odpuszczają takie drzewo, nie próbują go w żaden sposób uszkadzać, ścinać. Natomiast te drzewa, które są mniej cenne, typu powiedzmy osika, które są nadgryzione przez bobry, moja propozycja jest taka, żeby służby miejskie, służby porządkowe, takie nadcięte drzewo, które zagraża nam, ludziom, czy chociażby w ruchu drogowym, zostało ścięte, ale pozostawione, tak? Żeby ten bób, powiedzmy, dokonał tego dzieła, czyli skorzystał z korony tego drzewa, z mniejszej gałęzi i mógł się po prostu posilić, zostawiając kolejne drzewa gdzieś tam z boku.
Tym bardziej, że pani ogrodnik miejski Magdalena Grycko mówiła o tym, że jeżeli chodzi o takie zagospodarowane tereny zielone, to jak najbardziej siatki pojawiają się i będą się pojawiały, natomiast na takich bardziej niezagospodarowanych, dzikich, mówiąc kolokwialnie, terenach miejskich, gdzie te drzewa rosną, raczej na to liczyć nie można. Panie Michale, jeżeli chodzi o bobra, to on na przykład może dąb gryźć, ale go nie zjada, natomiast nam jest szkoda, jeżeli taki dąb na przykład jest uszkodzony przez bobra. Tu warto by było z siatką chyba wyruszyć nawet w te takie bardziej zaniedbane tereny miejskie, żeby uchronić te cenne gatunki drzew jak dąb czy buk przed właśnie działalnością bobrów.
Myślę, że tak, że te drzewa, które mają po 100-200 powiedzmy lat, które gdzieś tam występują jeszcze nawet na tych terenach pozamiejskich czy pasach drogowych, powinny one być zabezpieczone, tym bardziej, że wiemy o działalności bobrów w tym czy tam na danym terenie. Myślę, że taka interwencja byłaby wskazana. Część drzew jest też w pasie drogowym, więc tu pewnie należą one do zarządcy drogi. Tutaj też bym taka prośba, żeby móc te drzewa zabezpieczyć, żeby wykorzystać tą siatkę i te drzewa z pomocą tej siatki móc przynajmniej te konary, do której wysokości sięga bób, były opatulone, zawinięte.
Czyli do wysokości, jeszcze raz?
Mniej więcej, że do wysokości, myślę, że do wysokości 1,5 metra to jest tak bezpiecznie, żeby ten bób nie mógł się dostać, bo bób się nie wspina, jest zwierzęciem dosyć ciężkim, największym naszym europejskim gryzoniem, więc on nie będzie próbował się wspinać na to drzewo, bób ścina drzewo z ziemi, więc te 1,5 metra spokojnie wystarczy.
Przypomnijmy, że jest zwierzęciem ciężkim, nawet 30 kg, prawda? Może
wyważyć. Do 30 kg może taki bóbr ważyć, dokładnie tak.
Jest jednym ze zwierząt chronionych, chociaż właśnie jego populacja przekroczyła już 100 tysięcy osobników i pamiętam jako dziecko te alarmistyczne właśnie opinie przyrodników, że brakuje bobrów w naszym kraju, a tu proszę, tak pomogliśmy bobrom, że teraz mamy ich bardzo...
Niestety.
Ale to bardzo,
tak, mamy bardzo dużo.
Czy pana zdaniem, panie Michale, potrzebny jest w mieście jakiś taki kompleksowy pomysł na bobry, czy odstrzał, czy jednak przenoszenie w inne miejsce, mimo że jest to przenoszenie problemu gdzie indziej?
To znaczy samo miasto to jest tutaj problemowe, bo nie możemy tego odstrzału prowadzić. Mówimy o terenach zurbanizowanych, o terenie gminy miasto Szczecin, więc tutaj bym skorzystał z opcji odławiania tych zwierząt. Tutaj, tak jak już było wcześniej wspomniane, należy uzyskać zgodę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. Podpowiem tylko, że taka zgoda była wydana w tamtym roku, czyli w roku 2017, na odłowienie 3 osobników bobra. Był to bób na stawie brodowskim, bób na Jeziorku Słonecznym oraz na stawie przy ulicy Smutnej. Akurat tym zajmowaliśmy się też my jako fundacja. Bobry te zostały właśnie odłowione z tego terenu i przesiedlone w miejsca naturalne, wskazane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie.
Czy odłowienie bobra jest trudne? Czy one są płochliwe? Trudno je zwabić do pułapki? Jakie państwo nęcą zachęcają do tego, żeby udało się takiego bobra schwytać do specjalnej klatki pułapki?
Tutaj wykorzystujemy chyba cierpliwość, tak powiem. Obserwujemy te bobry. W momencie, kiedy mamy jednego osobnika, to ten odłów nie jest aż tak skomplikowany. Oczywiście wymaga czasu, wymaga to kilku dni, żeby obserwować, gdzie ten bób wychodzi, którędy wychodzi, czym się żywi i co go na dzień dzisiejszy, powiedzmy, interesuje, które jest drzewo, który krzew. I w tym momencie czekamy, aż opuści zbiornik wodny i w tym momencie korzystamy ze specjalnych sieci kasierzy czy też podbieraków i odławiamy go fizycznie, że tak powiem. Nie stosujemy żadnych siatek w wodzie, bo tutaj jest ryzyko, że bóg może niestety się utopić, więc tylko i wyłącznie korzystamy z momentu, kiedy ten bóg opuszcza zbiornik wodny. No i tutaj trzeba powiedzieć, że jeżeli mamy rodzinę bobrów, to ta czynność jest bardziej skomplikowana i wymaga dłuższego czasu.
Czy ma pan jakieś takie szacunki albo ostrożne jakieś wskazania, ile tego bobra, ile bobrów może być na terenie miasta Szczecin, które jest bardzo rozległe?
Ciężko mi teraz powiedzieć, bo nie robimy takich statystyk jako fundacja, natomiast to, co obserwujemy, czyli bytowanie tego bobra na terenach miejskich jest bardzo duże i szkody, jakie w ostatnim chociażby roku zostały poczynione właśnie przez bobry, to też idą na bardzo dużą skalę. Tutaj mówimy o nasadzeniach, które zostały wykonane chociażby rok czy dwa lata temu z chociażby budżetu obywatelskiego na stawie brodowskim. Te wszystkie nasadzenia, mówimy o krzewach ozdobnych, zostały zniszczone, nadgryzione lub całkowicie ścięte. Nie służyły jako pokarm dla tego bobra, ale po prostu do tego, żeby ten bóg mógł sobie ścierać swoje zęby.
Niepokojące jest jednak to, przecież to jest jednak gatunek chroniony, że niektórzy ludzie biorą sprawy w swoje ręce i łamią prawo. Pan zetknął się już z takimi przypadkami zakładania nad wodą takich pętli, wnyków po prostu na bobry.
Niestety, no budujemy się też w takich miejscach naturalnych, tu mówimy chociażby o miejscowości, przykładowo mówię, Radziszewo, Goleniów, tak, osiedle Helenów, gdzie powiedzmy mamy dostęp do większych cieków wolnych, tutaj rzeki Inny czy Odry. I w tym momencie no, ludzka cierpliwość gdzieś tam się kończy, bo dochodzi na przykład do wtargnięcia takiego gryzonia na posesję prywatną, mimo że ta posesja jest ogrodzona, bo bóg potrafi się też, pamiętajmy, podkopać albo napierając uszkodzić jakąś tam siatkę, wejść na posesję prywatną i zniszczyć nasz, powiedzmy, dorobek życia. Spotkaliśmy się z takim czymś, że bóg wszedł i zniszczył stare drzewa owocowe, jeszcze przedwojenne, tak, więc no tutaj chyba nerwy właścicielowi puściły i rzeczywiście ludzie zakładają jakieś pułapki na te bobry w postaci wnyków albo jakiś tam jakiegoś żelastwa czy sideł.
I oczywiście tego nie można robić.
Oczywiście tego nie można robić. My ostatni przypadek dwa tygodnie temu, chociażby w Goleniowie, gdzie Straż Miejska wezwała nas na interwencję właśnie do bobra, który był uwięziony na takim wnyku, na metalowej lince. No tego bobra udało się ściągnąć, udało nam się go uratować. Bób przeżył, chociaż zdarzają się przypadki, kiedy dojeżdżamy, a zwierzę już niestety nie żyje.
Dziękuję za rozmowę. Michał Kudawski, Fundacja na Rzecz Zwierząt Dzika Ostoja i Magdalena Grycko, ogrodnik miejski. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, do usłyszenia.
To był Czas Reakcji. Spotykamy się jutro po 12:00.